Przy mikrofonie Grzegorz Gil. Wracamy do Państwa z drugim odcinkiem, z drugim kawałkiem GPS o powitaniu z Afryką. A bardzo miło mi powitać z nami obok pana profesora Andrzeja Polusa, pana profesora Wiesława Lizaka z Uniwersytetu Warszawskiego, który zgodnie z moją obietnicą też dotrzymał słowa i dołączył do nas. Dobry wieczór, panie profesorze.
Dobry wieczór.
Panie profesorze, od pana zacznę, ponieważ my już wiemy z naszymi słuchaczami, że jeśli chodzi o kwestie zrozumienia Afryki, to są ogromne problemy, ponieważ Zachód zdominował narrację. Nie tylko w kontekście przekazu, ale przede wszystkim tych cegiełek, tych klocków, z których zbudowany jest przekaz. Bo Afryka jest definiowana przez pryzmat bycia nie Europą, bycia czymś z rodzaju egzotyki, która niekoniecznie nas interesuje w sensie gdzieś tam dogłębnego zrozumienia, bo ona po prostu jest inna i pozwala nam się lepiej zrozumieć, zidentyfikować. O tym mówiłem, rozmawialiśmy z panem profesorem Andrzejem Polusem. Orientalizm i postkolonializm, który bazuje na orientalizmie Edwarda Saida. Pewnego rodzaju fetyszyzacja Orientu, w tym przypadku także Afryki, utrudnia nam poznanie tej rzeczywistości. No ale Afryka ma swój moment, bardzo ważny. Afryka postkolonialna. Wiek, nie tyle wiek, co rok Afryki 1960. Mamy zatem kolejną odsłonę Afryki. Afryki, która zrzuca jarzmo kontroli państw europejskich, państw kolonialnych, które budowały tamte swoje małe Europy. I moje pytanie do pana, panie profesorze, do pana profesora Lizaka, czy z perspektywy czasu, biorąc pod uwagę to, co wiemy dzisiaj, dekolonizacja Afryki w ramach ONZ, która oznacza drastyczny przyrost liczby państw na świecie, ona może być uznana za błąd. Czy to był błąd, czy to była decyzja słuszna, patrząc na realia lat 50. 60.
Myślę, że odpowiedź będzie zdecydowanie jednoznaczna. Tak, to była decyzja słuszna. Nie ma powrotu do pewnych form znanych z przeszłości. Może przypomnijmy, że dekolonizacja nie zaczęła się od Afryki. Afryka była jakby takim etapem końcowym samego procesu. Dekolonizacja w Afryce zaczęła się w latach 50. W północnej Afryce to jest pierwsza połowa lat 50., 51., 56. Aha. Od 57. Afryka subsaharyjska stopniowo wyzwalała się do niepodległości. Sam proces zakończył się gdzieś tam w okolicach roku 90., 94. Odpowiednio Namibia i Republika Południowej Afryki mogą być tutaj wymienione. Natomiast ten proces on oczywiście nie wynikał z dobrej woli mocarstw europejskich, które postanowiły wycofać się. On wynikał także stąd, że w samej Afryce narastały procesy rozwoju nacjonalizmów narodowo-wyzwoleńczych, których nie sposób było powstrzymać. Może przypomnijmy, że w niektórych przypadkach proces wyzwolenia państw afrykańskich miał charakter zbrojny. Algieria, Gwinea Portugalska, obecna Gwinea Bissau, Mozambik czy Angola, Zimbabwe także walczyły, gdzie ludność tubylcza walczyła zbrojnie o wyzwolenie do samodzielności. Po prostu nacjonalizm, który po II wojnie światowej zaczęły kształtować nastroje antykolonialne, narodowe wyzwoleńcze w krajach tak zwanego globalnego południa, były pewną obiektywną rzeczywistością, która musiała doprowadzić do zmiany mapy politycznej świata. To już może przypomnijmy także o tym, że mocarstwa europejskie tak naprawdę przegrały II wojnę światową. Uh-huh. Kolonialne mocarstwa jak Wielka Brytania, Francja wyszły bardzo osłabione. Nawet jeśli były wśród wielkiej trójki jak Wielka Brytania, no to jednocześnie musiały uznać prymat w sferze bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych w Europie Zachodniej. Kształtował się nowy porządek międzynarodowy. Na globalnym południu doskonale zdawano sobie sprawę z tychże zmian. To osłabienie Europy oznaczało nie mniej, nie więcej, tylko wzrost aspiracji do podmiotowości na globalnym południu. Najpierw Azja, od 1945 roku tak naprawdę mieliśmy przecież proces wyzwalania się do niepodległości. W Azji Południowo-Wschodniej, Indie, kraje sąsiednie jak Birma, jak Sri Lanka stały się niepodległe. Na Bliskim Wschodzie podobne procesy zachodziły po II wojnie światowej, powstały niepodległe Liban, Syria, Jordania. No Izrael w ten kontekst również możemy wpisać. Także w Afryce obserwowano bardzo pilnie tego typu procesy. Tym bardziej, że część państw jest silnie znana na północy z kulturą, językiem, cywilizacją arabską, więc wydarzenia na Bliskim Wschodzie zachodzące inspirowały bardzo mocno.
Czyli splot czynników nie można było zwlekać z tą decyzją. Ja tylko przypomnę naszym słuchaczom, że w XX wieku mamy do czynienia z dwoma modelami dekolonizacji. Gdyż też rozmawiam ze swoimi studentami, zwracając uwagę na dekolonizację ewolucyjną, która była bardziej stosowana w ramach poprzedniczki ONZ, czyli Ligi Narodów, biorąc pod uwagę słynny artykuł 22, który de facto w taki paternalistyczny sposób mówił o tym, że pewne ludy nie są jeszcze przygotowane do państwowości i muszą po prostu czekać. O systemie mandatowym nie będziemy w tym momencie wspominać. No i ta dekolonizacja jednak rewolucyjna ONZ-owska, która niemal z dnia na dzień przyznawała niepodległość państwom Afryki. Stąd to moje pytanie. Panie profesorze, dziękuję za tą podróż w różne miejsca świata, które się budzą, za przypomnienie, że część Afryki także drogą zbrojną się dekolonizowała. Natomiast, no właśnie, panie profesorze, pytanie do pana profesora Andrzeja Polusa. Patrząc na wskaźniki makroekonomiczne, to znaczy gdzie Afryka wylądowała, jaki jest jej potencjał powiedzmy w roku 1960, a w roku 2000. Mam wrażenie, że tutaj porównanie tych dwóch dat wygląda katastrofalnie, jeśli chodzi o afrykańskie PKB afrykańskich państw. I ewentualnie kamyk do ogródka tezy, diagnozy, że dekolonizacja nie była błędem?
Sama dekolonizacja, tak jak powiedział profesor Lizak, wydawała się nieunikniona. Po bitwie pod Dien Bien Phu Macmillan, premier Wielkiej Brytanii, powiedział, że jeżeli Francuzi nie utrzymali Algierii, jakim cudem my mamy utrzymać imperium, jedyne co nam będzie potrzebne to nasze giblartary, czyli obecność zbrojna w różnych częściach świata. Tak? Na Wielką Brytanię naciski w momencie dekolonizacji płynęły w równej mierze z Waszyngtonu co z Moskwy. I ten proces był niemożliwy do zatrzymania. I rzeczywiście ten początek państwowości afrykańskiej, pierwsze 5 do 10 lat wiązały się z dynamicznym wzrostem gospodarczym i te nadzieje na ustabilizowanie sytuacji, zbudowanie narodów, emulowanie modelu europejskiego. Przecież Krumach powiedział, żeby naród przetrwał, plemię musi zginąć. To jest słynne zdanie, które ma sprawić, że właśnie ten model państwowości jako suwerenność, samowładność, całowładność, uznanie międzynarodowe, właśnie europejski model państwowości będzie używany w Afryce,
Gdzie on się kształcił? Mówimy o prezydencie Gany, prawda? Gdzie on odebrał wykształcenie? Czyżby na Wyspach Brytyjskich?
Na Wyspach Brytyjskich,
Bo to jest klasyczny, kliniczny przykład tego, że on uległ przemocy epistemicznej, prawda?
No, uległ przemocy epistemicznej. Pytanie, czy było inne wyjście wtedy, żeby zorganizować to inaczej, bo mój doktorat był właśnie o dekonstrukcji Imperium Brytyjskiego, o Commonwealthie, takiej specyficznej organizacji, która powstała w wyniku. Czy 3 lata siedziałem w archiwum Wspólnoty Narodów, to jakby założenie, że istniał w Whitehallu jakiś makiawelistyczny plan destabilizacji długoterminowej tych różnych brytyjskich dependencji, a oprócz terytoriów mandatowych Brytyjczycy mieli dominia, białe dominia, kolonie osadnicze, a oni wytworzyli bardzo dużo różnych form zależności od siebie. No takiego planu nie było. Oni chcieli po prostu pozbyć się tego bagażu, który im ciążył tak szybko, jak to możliwe. Dekolonizacja Gany w 57 roku, którą wspominał profesor Lizak, to był proces, który miał być rozłożony. Gana miała być takim laboratorium. Jakie czynniki powinny być spełnione, żeby niepodległość, Brytyjczycy mówią, była nadana, Afrykańczycy mówią, żeby była wywalczona. To jest też lingwistycznie bardzo ciekawe, że w dokumentach brytyjskich wszędzie jest granted independence. Tak. To Wielka Brytania nadaje niepodległość.
Przyznaje, nadaje.
W narracji państw afrykańskich jest, że Zambia na przykład wywalczyła sobie, tak? Było independence struggle.
To też jest ale nie na drodze militarnej w tym akurat przypadku, prawda?
No, tam były protesty społeczne też, nawet związane z ofiarami śmiertelnymi. Była taka federacja Rodezji Północnej, Rodezji Południowej i Niasy stworzona i właśnie dzisiejsza Zambia bała się, że Rodezja Południowa, dzisiejsze Zimbabwe zdominowane przez białych, przez reżim Jana Smitha, no również system rasistowski, gdzie czarnoskórzy mieszkańcy będą mieli nieuprzywilejowaną pozycję, przeszczepi na dzisiejszą Zambię. Brytyjczycy mieli taką wizję federalizacji przez pewien czas na Karaibach, Nigeria jest federacją, Malezja z Singapurem była federacją, federacja właśnie tej Afryki Centralnej, Afryki Środkowej. To jest taki jeden z modeli, jak oni próbowali się tego bagażu imperialnego pozbyć, ale ważne jest to, że w kontekście pytania, które pan redaktor zadał, że przecież gospodarki tych państw były wplecione w gospodarki imperiów. No, Ghana produkowała kakao, w Zambii produkowano miedź, Nigeria była źródłem węglowodorów. One funkcjonowały, były gospodarkami w większości monokulturowymi albo bikulturowymi, to znaczy, że produkowano jeden, dwa, trzy produkty eksportowe. I z tym bagażem zostały. Zdywersyfikować gospodarkę jest bardzo trudno. No, terms of trade zależą od tego, czy jest popyt na dane dobro, czy na dane dobro popytu nie ma. No i jakby z mojej perspektywy badawczej głównym problemem, który widzę w Afryce subsaharyjskiej, jest strukturalny brak kapitału. Kapitał jest stamtąd drenowany i jedyną formułą uzyskania kapitału jest stworzenie tak preferencyjnych warunków dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych, jak to tylko możliwe. No i niestety głównym przemysłem, główną gałęzią rozwojową, do której inwestycje zagraniczne idą, jest górnictwo. Natomiast ta narracja wzrostu Afryki opartej na usługach, no wydaje mi się, że to jest nadmuchany balonik, bo główne usługi, które ciągnęły w ostatnich latach wzrost PKB Afryki, to były tak zwane non-transferable services, czyli usługi, których nie da się sprzedać na zewnątrz. Społeczeństwa się aktywizowały, nie wiem, pani otwierała sklep przy drodze, ktoś sprzedawał Coca-Colę, a ktoś otwierał zakład fryzjerski. I bardzo dobrze, że te usługi powstawały, ale za te usługi nie można było, no mówiąc kolokwialnie, zdobyć dolarów, a za dolary kupuje się zboże na rynkach międzynarodowych, przetworzone paliwa, produkty petrochemiczne. Nikt nie podpisze kontraktu międzynarodowego dyskontowanego w Kwanzie, w zambijskiej Kwacha czy w Niarze. Podpiszemy kontrakty zazwyczaj w dolarach i tych dolarów w państwach subsaharyjskich brakowało. No a przyczynkiem do tego były kryzysy naftowe, kiedy akcja kredytowa była bardzo nasilona. Ja bardzo dużo czasu spędzam w ostatnich tygodniach na czytaniu artykułów naukowych z lat 70. dotyczących kryzysów naftowych. I naprawdę pewne wzorce rozwojowe, które miały miejsce wtedy, stagflacja, one zaczynają nam się powolutku uwidaczniać dzisiaj, choć jesteśmy chyba mądrzejsi i podejmuje się działania, żeby te kryzysy mitygować. No, niemniej Zambia zbankrutowała jako pierwsze państwo subsaharyjskie w momencie, w dobie COVID-u. Ghana jest na skraju bankructwa. No, ten pakiet pomocowy MFW chyba jest taką kroplówką, która, nie chcę powiedzieć, że przedłuży agonię, bo nie wiem, jak to będzie wyglądać, ale nie rozwiąże strukturalnego problemu niemożliwości akumulacji kapitału.
Brak kapitału. Główny problem dzisiaj, znaki czasu były takie, że dekolonizacji nie można było postponować, przedłużać. Krumach miał tutaj rację o tyle, o ile no, trudno sobie było wyobrazić Afrykę, która wróciłaby do około 2000 przedkolonialnych jednostek politycznych, takich swoistych wczesnych państw. Stąd też przyjęto zasadę uti possidetis, odziedziczono w zasadzie granice po państwach kolonialnych, państwach europejskich. No i dzisiaj w Afryce mamy 55 państw wchodzących w skład Unii Afrykańskich, państw, które borykają się z różnymi problemami. Troszeczkę zostawmy kwestię tych naszych zachodnich okularów, tej przemocy epistemicznej. Panie profesorze, pan profesor Lizak, gdybym pana zapytał o największe wyzwania, już troszkę pan profesor Polus o tym mówił, o tych kwestiach finansowych, kolejne programy pomocowe. Największe wyzwania Afryki w XXI wieku, czy to są wyzwania wewnętrzne afrykańskie, endogenne, czy jednak reguły gry, międzynarodowe reguły gry, czyli wyzwania globalne, jakiś rodzaj presji systemu. Afryka jest największym problemem sama dla siebie, czy raczej świat? Warunki gry.
Jeśli mogę jeszcze słowo komentarza do tego, o czym wcześniej Polus mówił, co się wspólnie omawialiśmy, to, że dekolonizacja Afryki była nieuchronna, to myślę, że wszyscy badacze kontynentu jednoznacznie uznają tą prawdę. Natomiast inną kwestią jest, czy wszystkie kraje afrykańskie były przygotowane do udźwignięcia ciężarów wynikających z samodzielności, wymiaru politycznym, gospodarczym, społecznym. Tutaj możemy znaleźć przykłady krajów, które w sposób jakby niekontrolowany, czy może przyspieszony, przeszły do etapu samodzielności politycznej, natomiast ze względu na potencjał demograficzny, wykształcenie mieszkańców, rozwój infrastruktury gospodarczej, społecznej, ludzkiej, no to potem negatywnie wpływało na możliwości dalszego rozwoju tychże państw. Tutaj mam na myśli konkretny przykład, Demokratyczną Republikę Konga, obecnie na Kongo Kinshasa, które stało się niepodległe właśnie dlatego, że nacjonalizmy afrykańskie bardzo szybko z sąsiednich krajów frankofońskich przenikały na terytorium Konga Belgijskiego. Belgowie, obawiając się możliwości wybuchu konfliktów kolonialnych, zdecydowali się na wycofanie. W ciągu praktycznie kilku miesięcy opracowano strategię wyjścia. Natomiast no, dekolonizacja nastąpiła, natomiast okazało się, że jakby deficyt właśnie pewnej infrastruktury w tym kraju uniemożliwia jego normalny rozwój, a poza tym podziały wewnętrzne, plemienne, kulturowe, językowe doprowadziły do pogrożenia się krajów w chaosie wojny domowej. I może przypomnę fakt wśród Afrykanistów chyba znanym, że w momencie startu do niepodległości, czyli w połowie roku 1960, w Kongo Kinshasa było bodajże chyba 17 czy 18 osób mających wyższe wykształcenie. Chyba 83 osoby mające wykształcenie na poziomie maturalnym.
To tak zwane elity pierwszej godziny, które no właśnie bardzo często można było policzyć na palcach dwóch, czterech rąk i to też pokazuje skalę nieprzygotowania. Otrzymanie z rąk Zachodu, czy też wywalczenie, o tym mówił pan profesor Polus, tych atrybutów jurydycznych, państwowości dających pewien też no, immunitet, nietykalność, nienaruszalność granic, no ale jednocześnie brak tego, co ja w swoich badaniach określam państwowością empiryczną, pewnej spoistości społeczno-politycznej, pewnej dojrzałości. I tutaj trudno się, mam wrażenie, że Afrykanie się specjalnie nie będą obrażać na nasz program, jeśli tacy słuchacze się pojawiają, gdzie bariera językowa dla nich nie istnieje, a mamy w Lublinie sporo studentów z Afryki, to obiektywnie jest pewien dysonans. No właśnie, ale wróćmy do tego pytania. Może w tej konwencji pan profesor Andrzej Polus, Afryka jest problemem sama dla siebie na początku XXI wieku. Czy to raczej świat, system, reguły gry tworzą dla niej barierę nie do przejścia?
To będzie trochę ucieczka od tego pytania, bo oczywiście oba czynniki powinny być wzięte pod uwagę. I to, że w Afryce jest korupcja, niewydolność instytucjonalna, to, że podług zachodnich standardów, że te instytucje nie działają tak, jak my chcielibyśmy, żeby one działały, to temu chyba nikt nie zaprzeczy. Czy to są najlepsze instytucje? Ten reżim, który został tam przeszczepiony bez adaptacji do warunków lokalnych, a jeżeli jest to adaptacja, to jest to taka adaptacja, ja bym powiedział, tylko na powierzchni, że w Botswanie się kotle włączy, czy Trybunał Gataka w Rwandzie do instrumentarium państwowego. Mhm. Ale mi się wydaje, i im dłużej Afrykę badam, tym bardziej się w takim założeniu, w takim twierdzeniu utwierdzam, że głównym problemem Afryki, który zmiankowałem wcześniej, jest strukturalna niemożliwość akumulacji kapitału w Afryce i reinwestowania tego kapitału w Afryce. I co więcej, system międzynarodowy robi wszystko, żeby ten kapitał nie był reinwestowany w Afryce. Mówię teraz o Afryce subsaharyjskiej. Jak stworzyć taki system, który na przykład w Tanzanii prezydent Magufuli chciał wdrożyć, wypowiadając Chińczykom umowę na budowę portu w Bagamoyo, kiedy 99 lat mieli tym portem, być operatorem tego portu, wytaczając procesy Barrick Gold, Acacia Mining za niepłacenie podatków w momencie, kiedy procesy zostały wytoczone, sprawa się nie posuwała do przodu, w ogóle wyrzucił te korporacje z Tanzanii i powiedział, ja będę zbierał podatki tak mało, jak ich tutaj jest, będę akumulował je w rękach rządu i będę je reinwestował w Tanzanii. No, ja przeszedłem The Economist, główne czasopismo w zakresie, no takie opiniotwórcze, w zakresie tego, co się dzieje w gospodarce światowej, bardzo neoliberalnym. Tak. Zacięciu. Z 17 artykułów, które były poświęcone Magufulemu, nie pada jedno pozytywne słowo. A naprawdę trzeba być cynikiem, żeby nie zobaczyć 7-8% wzrostu gospodarczego, zwiększenia świadczeń społecznych, budowy, choć w samym Dar es Salaam, linii autobusów szybkiego ruchu z pasami, które połączyły miejsca w Dar es Salaam jest ogromnym miastem i jazda przez Dar es Salaam naprawdę jest trudna. Teraz autobusy mają wytyczone osobne linie. Bardzo ułatwiło to życie wielu mieszkańcom tego miejsca, czy nowe promy, które łączą Dar es Salaam z Zanzibarem, rządowe, które są dużo wygodniejsze i bezpieczniejsze od tych, które pływały wcześniej. No i to jest pewien cynizm. On robi źle, wyrzuca inwestorów zagranicznych, chce akumulować kapitał i spływa na takiego lidera świętej pamięci, bo prezydent zmarł w czasie pełnienia urzędu. Spływa krytyka, ale myślę, że to jest jedyna droga. Taki model adoptowany do lat dzisiejszych, ja sobie w pełni zdaję sprawę, że to, co było możliwe w latach 70. w Malezji, Singapurze czy Korei Południowej, nie jest możliwe 1-1 przeszczepienia dzisiaj w Afryce. Ale to państwo było motorem, który właśnie akumulował kapitał i reinwestował go w azjatyckich tygrysach. I coś takiego musi nastąpić w Afryce subsaharyjskiej, jeżeli chcemy mówić o kontynencie nadziei, a nie kontynencie bez nadziei. The Economist też miał taką okładkę kiedyś, The Hopeless Continent, kontynent bez nadziei, że stamtąd nie ma żadnych możliwości rozwoju, bo rozwój Afryki to jest sinusoida i ona, jeżeli nałożymy ją na cykl koniunkturalny w sferze surowców naturalnych, to Afryka wzrasta wtedy, kiedy ceny surowców idą w górę. No tak. I wtedy jest kapitał, on jest reinwestowany w jakiejś mierze czy rozdzielany w momencie, kiedy mamy załamanie na rynkach surowcowych. Naprawdę, jeżeli nałożymy wykresy na siebie rozwoju Afryki i cen surowcowych, to te dwie zmienne są ze sobą skorelowane.
Bardzo, bardzo wyraźnie. Drodzy Państwo, wracamy do programu GPS po przerwie na serwis informacyjny. Moimi gośćmi są pan profesor Wiesław Lizak i pan profesor Andrzej Polus. Porozmawiamy o Afryce w świecie, o tej Afryce, która doświadcza przemocy epistemicznej, ale też tej przemocy strukturalnej, o której opowiadał nam pan profesor Andrzej Polus, biorąc pod uwagę to, że takie chociażby dobre posunięcia z punktu widzenia interesu państwa afrykańskich, jak ten przypadek Tanzanii, no nie są przemilczane na łamach The Economist i tak dalej. Państwo sami możecie wyciągnąć wnioski. Wracamy po krótkiej przerwie.